Pierwszy raz opowiadasz taką historię?
Pierwszy raz i pierwszy raz przy takiej publiczności i pierwszy raz do mikrofonu. Mhm. I może taką pierwszy raz wzruszającą, przynajmniej dla mnie, historię. Stąd to spięcie w głosie. Jest to nowotwór złośliwy kości. Jej akurat zaatakował prawy staw kolanowy. Co wiem o tej chorobie? Z moich rozmów z Alą wiem, że ten nowotwór tak naprawdę atakuje nastolatków, jeśli już młodzież w okresie dorastania, dojrzewania. Natomiast no, u Ali, Ala była jedną z tych niewielu osób z tego odsetka, kiedy ta choroba pojawiła się, jak miała 27 lat. Stąd tam był problem, żeby go zdiagnozować, ponieważ ten staw kolanowy ją bolał. Przez kilka miesięcy chodziła na rehabilitację i myślano, że to po prostu jest jakieś na tle zwyrodnieniowym. I dopiero po 3-4 miesiącach, kiedy wykonano USG, okazało się, że w tym stawie jest 6-centymetrowy guz. Chciałam opowiedzieć tą historię Ali, ponieważ ona w tym, że jest tak zwykła, właśnie jest taka niesamowita, ponieważ Ala jest dziewczyną 30-letnią, która studiowała, poznała swoją pierwszą miłość, zamieszkała w Trójmieście, szukała pierwszej pracy, tą pracę też miała. No i niestety ten cały ciąg spełniania pewnych celów życiowych, pewnych planów, przerwała ta informacja o tej chorobie. I od tego momentu zaczęły się już schody. I ja, ponieważ jest między nami rok różnicy tak naprawdę, ale jest o rok starsza ode mnie, jakoś trochę też widzę siebie w tej historii, mimo że nic mi nie jest. Ale tak właśnie myślę, że mogło to takie wydarzenie może spotkać każdego z nas, że człowiek sobie planuje pewne rzeczy, wytycza pewne cele, często narzeka na tą codzienność i szare obowiązki, które nas czekają. Dopiero jak się coś wydarzy, można się obejrzeć za siebie i docenić, że to wszystko jest naprawdę wartościowe i że właśnie ta codzienność może być, jest szczęściem, że właśnie ma się tą codzienność.
Zdrową codzienność.
Zdrową codzienność, tak, dokładnie, zdrową codzienność.
Mój mąż ma dzisiaj urodziny, 29.
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
No właśnie dlatego tak to znoszę. Gdyby Ala nie była wesoła i pogodna i nie miała takiej wewnętrznej siły, to ja bym to na pewno gorzej znosił.
On mnie straszy Alzheimerem, że będzie miał Alzheimera, bo zapomina o wielu rzeczach.
Czyli trzymasz się dla męża?
No, myślę, że tak, że dla męża, dla bliskich, dlatego, że chciałabym jeszcze w życiu coś zrobić, popracować, coś ciekawego w życiu robić.
No taką ją poznałem.
I taka została.
No tak mi się właśnie wydaje, że to się akurat w niej nie zmieni. Jak się poznaliśmy, jak planowaliśmy ślub i planowaliśmy życie wspólne, to pamiętam, pojawił się taki pomysł, że jak no nie wiem, będziemy planować zakładanie rodziny, brać ślub, to pójdziemy, zrobimy sobie badania wszelkie takie, czy z nami wszystko jest okej. Tylko prawda jest taka, że nigdy tego nie zrobiliśmy, tak? Chyba dlatego właśnie, że nikt nie przypuszcza takich rzeczy. Takie rzeczy się dzieją znienacka, tak? Gdyby ktokolwiek był przygotowany na taką ciężką chorobę jak nowotwory czy inne ciężkie schorzenia, to przecież diagnozowałby się, przecież przygotowywałby pod tym kątem, tak? Chodził regularnie do lekarza. Ja myślę, że tak naprawdę nikt z nas nie jest przygotowany na taką sytuację. A nawet gdyby był, to jest to tak sytuacja unikatowa i nie jest ona zwykłą sytuacją, że nawet gdyby wiedział, nie byłby w stanie się przygotować, wydaje mi się. Nawet gdyby miał świadomość, że istnieje takie ryzyko zachorowania na tak ciężką chorobę, chyba nie mógłby się przygotować dostatecznie na taką sytuację.
Myśmy się pobrali w 2011 roku. Ja pół roku później się rozchorowałam.
Bo amputacja miała miejsce dokładnie...
14 listopada.
To świeża sprawa.
Tak. Jutro idziemy do Poznania na zdjęcie szwów. Wczoraj miałam właśnie taki przypadek niefortunny, że kule mi się ślizgnęły na piasku, na płytkach w Centrum Onkologii. I omalże nie upadłam, w ostatniej chwili mąż mnie złapał. Ale szarpnięcie było, szarpnięcie było. Niby przeszłam ciężkie leczenie, ciężki zabieg 2 lata temu, a udało mi się jeszcze podróżować trochę. Mąż został wysłany z poprzedniej pracy na staż do Hiszpanii na 2 miesiące. Mogłam z nim polecieć. Znaczy mogłam na dłużej, ale tak się złożyło, taki miałam styczeń wypełniony różnymi jakby jeszcze załatwianiem swoich spraw i jeszcze siostrę po drodze odwiedziłam w Paryżu, bo siostra mieszka w Paryżu. I później poleciałam do męża na miesiąc do tej Hiszpanii, że jest tyle rzeczy, że szkoda. Szkoda, żeby to uciekło.
Gdy rozpoczął się cały proces wizyt w szpitalach, wizyty z lekarzami, to wtedy, wydaje mi się, jakby dostaliśmy takiej większej energii z żoną, że warto walczyć z tą. Wtedy był taki to był przełomowy moment w naszym życiu. Było takiej więcej zrozumienia między nami, że...
Razem wygracie.
Dokładnie, coś takiego. Było więcej takiego zaangażowania, tak, że wspólnie, razem możemy więcej zdziałać.
Zaczęło się od zwykłego bólu w kolanie. Tak, pobolowało najpierw lekko, później coraz mocniej, w nocy najbardziej dokuczał ból. No i po prostu udałam się do ortopedy, bo stwierdziłam, że to nie jest takie zwykłe bóle, które mi się wcześniej zdarzały przy przesileniach jesiennych albo wiosennych. No, pierwszy ortopeda nie wykazał się zbytnio umiejętnościami, zbadał mi kolano przez spodnie, no i stwierdził tam najbardziej taką powszechną jakieś schorzenie, tam z rzepką, że coś się działo. Później udałam się do drugiego lekarza, który był trochę bliższy prawdy, ale jakby też tam nie dociekł przyczyny. W obu przypadkach nie dostałam żadnego skierowania na rentgen ani na żadne badania.
Lekarz tutaj z Gdańska?
Tak, 2 lekarzy z Gdańska, w obu przypadkach byłam prywatnie. Obaj zlecili tą samą rehabilitację, więc stwierdziłam, no dobrze, no to podejmę tą rehabilitację, ponieważ był koniec roku, więc też poszłam prywatnie. Rehabilitacja żadnych skutków nie przynosiła i postanowiłam, że trzeba by zrobić coś więcej, ponieważ ten ból narastał coraz bardziej, a najbardziej, jakby najgorzej było, kiedy się uderzyłam o płytę chodnikową lekko. Lekko tak stuknęłam nogą i ból był tak niesamowity, jakby ktoś chciał mi wyrwać tą nogę z kolana. Tak potworny ból, którego już w ogóle nie mogłam wyciszyć, to był akurat Sylwester, więc w Nowy Rok było kiepsko. Zwykłe leki przeciwbólowe, okłady, nic nie pomagało. Lód, nic, absolutnie nic. No i później stwierdziłam, że pójdę sama na USG, prywatnie. Trafiłam na świetną lekarkę, rewelacyjna kobieta. Wyłapała z USG, no, że tam jest jakiś guz, że jest jakaś nieprawidłowość. Od razu mnie skierowała na rentgen. Kazała mi przyjść jeszcze raz do niej z rentgenem. I od razu mnie umówiła na rezonans magnetyczny. I powiedziała, że załatwi wszystko, jeśli mi się nie uda zdobyć skierowania, żeby iść na fundusz. No ale tam się akurat udało, więc nie było problemu. I od razu powiedziała mi, gdzie mam się udać na leczenie. Powiedziała, że w Gdańsku nie mam czego szukać i umówiła mnie do specjalisty w Poznaniu. I tam właściwie całe leczenie przeszłam 2 lata temu i teraz też jestem pod opieką Poznania. Teraz też miałam operację w Poznaniu i rehabilitację też będę mieć w Poznaniu. Znaczy ja chorowałam już wcześniej, bo już w 2011 guz był wielkości 4 cm, więc ja myślę, że po prostu był na tyle duży, że zaczął doskwierać ból. Ale mi się wydaje, że to już dużo wcześniej w takim razie musiało być. Miałam kryzys, tak, bo bardzo mi dokuczały bóle fantomowe, nie wysypiałam się, brak mi było energii, sił na cokolwiek i trochę byłam, no już jakby potrzebowałam luzu, żeby odpuścić trochę na chwilę.
To jest na pewno nowa sytuacja i taka, której myślę, że jeśli ktoś nie przeżyje, to nie da sobie wyobrazić. Możemy sobie tylko domyślać. Ja z Elą mam kontakt, rozmawiamy przez telefon i Ala jest na co dzień bardzo pogodną, życzliwą, wesołą osobą, pełną energii. Nawet jeśli już czekała na termin operacji, często żartowała i już nawet gdzieś tam nie mogła się doczekać tej operacji, żeby już pewien etap właśnie zakończyć. I zawsze podchodziła do tego bardzo pozytywnie. Zbiera się pieniądze, powtarzając wszystkim zaprzyjaźnionym osobom, że jest Ala i że tych pieniędzy potrzebuje. Natomiast Ala ma swój fanpage na Facebooku, który się nazywa Na drugą nóżkę Ali, więc jak się wpisze, na pewno Ala wyskoczy. Tam jest podany numer konto i fundacja, przez którą Ala właśnie zbiera te pieniążki. Także one gdzieś tam nie uciekają, tylko są oficjalnie sumowane. Wręcz nawet mamy taki mały co tydzień, czy tam co półtora tygodnia ciągle jest podawana kwota, ile tam już jest i jak mało zostało do finału. Więc to też jakby mobilizuje wszystkich znajomych, żeby no ten cel osiągnąć, bo myślę, że on jest w zasięgu ręki.
Teraz w przypadku Znowy to jest, sytuacja jest troszeczkę inna, bo mimo, że tak razem ciągle walczymy z tą chorobą, to jakby drugi przypadek Znowy tego nowotworu, troszeczkę mniej energii mamy do działania z tym nowotworem. Też już stało się to taką trochę sytuacją permanentną dla nas, gdzie myśl z tego głowy, że ten nowotwór jest, gdzieś on istnieje w naszym życiu, tak trochę już ingeruje w relacje między nami. Troszeczkę na minus bym powiedział. To jest tak, że my oboje w każdej rozmowie, w każdych słowach między sobą gdzieś to widmo nowotworu się przewija. Gdzieś nie daje nam spokoju. Nie pozwala tak wprost, otwarcie i z pełnią taką poczuciem sensu, zadowolenia z życia rozmawiać o wszystkim. To już jakby można powiedzieć, że w pewnym momencie to tak trochę nas przełamało. I tu absolutnie nie zamierzam mówić, że jest inaczej. To ja się do tego przyznaję wprost.
Coś wam zabrał nowotwór?
No, wiele czasu nam zabrał przede wszystkim. Zabrał dużą część życia, prawda? Zabrał nam etap jakiś życia, tak?
Zaczęłam właśnie brać leki, takie wyciszające i leki, które jakby mają zadziałać właśnie na zminimalizowanie tego bólu. Bo jak będzie ból, ja się nie będę wysypiać, ja nie będę funkcjonować. Także i taką zaczęłam dopiero terapię od poniedziałku, bo była u mnie lekarka i po prostu przepisała leki z grupy chyba przeciwpadaczkowych, bo to trzeba zadziałać na tutaj w głowie, że jakby to ma wyjść, bo to idą po prostu nerwy i jakby mózg w nocy szuka tej nogi najbardziej, w nocy są największe te bóle, bo chyba szuka jej. Po całym dniu ja też w ciągu dnia ćwiczę, więc napinam tam, drażnię to. Dodatkowo mam jeszcze obandażowanie. No i to potęguję w nocy najczęściej. Kucie, szczypanie, pieczenie, jakby mnie ktoś łaskotał, odrętwienie. Mogę powiedzieć nawet, który palec u stopy mnie teraz boli na przykład.
Ale u stopy, której nie masz?
Tak, u stopy, której nie mam. No oczywiście w szpitalu, jak byłam pod pompą znieczulającą i morfiną, no to wiadomo, ja nic tam nie czułam przez pierwsze dni. Ale jakby później zaczęto zmniejszać dawki, no to ten ból się pokazał od razu. Chciałabym jak najszybciej się zaprotezować, bo będę bardziej samodzielna. Trochę ciężko o dwóch kulach jeszcze teraz, jak jest zima, i to funkcjonować i jakby no... chociażby stać, chociażby te dwa kroki po mieszkaniu dać.
A wychodzisz w ogóle o kulach? Na przykład jak jest taka szklanka?
Znaczy jak szklanka jest, to może nie, ale jak jest ładny dzień, to nieraz z mamą wyjdę na krótki spacer.
Mama jest tutaj zawsze, cały czas przy tobie?
Nie, mama tylko przyjeżdża w te najcięższe chwile. Albo jak Krystiana nie było, jak pracował w delegacji, a po chemii trzeba było się przez pierwsze dni mną zająć.
Ala dostanie protezę? Dostanie, kupi sobie ją i po prostu ma tyle siły w sobie i tyle walki, że będzie chodzić z tą protezą i będzie wszystko dobrze, będzie wszystko okej, musi być.
A ta proteza pozwoli ci normalnie funkcjonować, wychodzić, pracować?
Tak, tak. Jest możliwość, że ja klęknę, że ja sobie kucnę, czego nie robiłam od 2 lat, bo mi endoproteza ograniczała zgięcie, bo to tylko 110 stopni można było maksymalnie osiągnąć jakby z tej endoprotezy. A tu mi nawet jakby pokazał protetyk, jakie są możliwości, ale oczywiście to zapewne będzie nie rok, a lata ciężkiej, żmudnej rehabilitacji. Tu jest właśnie strona moja na drugą nóżkę dla Ali na Facebooku i tu są wszelkie jakby bieżące informacje o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jakie są akcje organizowane, ile już uzbierałam. Zazwyczaj daję informacje raz w tygodniu, ile tam mam uzbierane już na fundacji, na koncie.
To wystarczy wpisać, tak? Na drugą nóżkę dla Ali.
Na drugą nóżkę dla Ali, tak. I tutaj jest nawet filmik. Znajomi z Poznania nakręcili filmik o mnie. Taki wieczór przed zabiegiem. To nawet go mogę puścić. To jest w czwartek wieczorem. Ja miałam zabieg w piątek robiony w szpitalu. To jest. Koleżanki pomyślały, że można nakręcić, żeby zachęcić.
To jest tak, że gdy nowotwór dotyka osobę jakąś, szczególnie młodą osobę, taką jaką jest moja żona, to wiadomo, że te osoby młode mają jakieś plany na życie, jakieś zamierzenia, marzenia, tak? Jakieś cele w swoim życiu, prawda? Może to być, nie wiem, założenie rodziny, może być to rozwój kariery, jakieś bardzo fajne hobby, prawda? I w tym momencie ta choroba zmienia priorytety w życiu, tak? Gdy kiedyś priorytetem były inne cele w moim życiu, teraz jednym z priorytetów jest ta walka z chorobą, prawda? I ten nowotwór zabrał, jakby wykroił, jakby to powiedzieć, gdy mamy tort na stole, tak? Wykrajamy kawałek, ktoś go pożera, tak? Znaczy pożera, to jest duże słowo. To tak jest właśnie z nowotworem. On wykraja z nas kawałek i zabiera nam tą część życia, tak? I tą część życia bezpowrotnie musimy poświęcić na walkę z nowotworem. Ale na pozytyw podałbym tak, że ciągle mamy to życie, mamy ciągle tą resztę tortu, tak? I mimo, że ten część została wycięta, tak, z życia, ten cały etap walki z chorobą, którego nie da się wrzucić w życiu, tak? To są też takie nadzieje, to są też takie oczekiwania, to są też takie jakieś plany człowieka, tak? Takie myślenie o tym, co będę robił w najbliższym czasie, czym się zajmę, co będzie dla mnie ważne, tak? On to wykraja na jakiś czas. I dopiero potem, gdy uda się nam uporać z chorobą, mam nadzieję, to on dopiero wraca tą resztę tortu, prawda? A co do naszych odczuć, to znaczy, nowotwór zabrał pewne rzeczy z naszego życia, ale też pewne dał. Ja staram się myśleć o tym w kategoriach, co dana sytuacja, nawet najgorsza, co z tej sytuacji możemy wyciągnąć, tak? Co ona może nam dać. Na pewno, i to chyba każdej osobie, którą nowotwór dotyka, powiedziałbym, że warto zauważyć też pozytywne, w tej beznadziejnej całej sytuacji, pozytywne aspekty. Przede wszystkim daje jakby większe poczucie wartości życia. Że są osoby, które, nie wiem, nie szanują swojego życia, tak? Nie dbają o siebie, no nie wiem, dla błahych rzeczy są w stanie postawić swoje życie na szali, prawda? Kłócić się, zapomnieć, no już nie będę wspominał o osobach, które popełniają samobójstwa. A dla osób walczących z nowotworem to życie nabiera zupełnie innego wymiaru. Siła ciążenia życia na szali zupełnie jest inna. To zmieniło nasze życie diametralnie, muszę powiedzieć, że docenianie takich też drobnych rzeczy w życiu, że na przykład jak się walczy z nowotworem, to każda drobna rzecz, każde osiągnięcie, nawet małe, nabiera większej wartości. I to właśnie to jest coś, co myślę, że osoby, które dotyka taka ciężka sytuacja, dostają taką właśnie wartość dodatnią, tak? Wyciągają z tego, że o ile zabiera im energię nowotwór, o ile jakieś tam uczucia im zmienia, to też coś daje. Daje właśnie to takie inne spojrzenie na świat, że warto się starać o pewne rzeczy, a o inne w ogóle nie warto, prawda? Nie warto gonić z jakimiś rzeczami w chwili, gdy ciebie dotyka nowotwór i ty żyjesz tu i teraz, tak? Żyjesz chwilą. Nie zawsze ta chwila jest dana osobie, ale taka każda chwila staje się ważna wtedy.
Mówi pan często żonie, że ją kocha?
Myślę, że tak, chociaż staram się nie nadużywać tego słowa.
Dlatego, że tylko choruje? Czy dlatego, że aż choruje?
Dlatego, żeby nie mówić w sytuacjach, w których to będą takie słowa nie trafiające w sedno, prawda? W przypadku, gdy żona bardzo cierpi, tak? Na przykład gdy ma jakąś bardzo ją boli coś, tak? To nie będę jej powtarzał 5 razy, tak? Wyznawał mój uczuć, prawda? Podejdę raz i powiem to w sytuacji, gdy widzę, że ona tego wymaga, prawda? Że chcę usłyszeć ciepłe słowa. Nie wiem, może ja jestem takim typowym introwertykiem, tak? Że ja te uczucia bardzo cedzę i oddaję tylko naprawdę samą esencję, tak? Nie wylewam ich wprost przed siebie, tak? Ale tak jak widzę, to chyba dobrze.
Stycznia idę na oddział stacjonarny, na rehabilitację właśnie w Poznaniu. Zaczniemy na razie od rehabilitacji takiej ogólnoustrojowej i hartowania tego kikuta, żeby go przygotować do protezy tymczasowej. Jeśli ocenią, że jest ze mną nie najgorzej, no to możemy przejść wtedy do protezowania. Oczywiście jeśli tam lekarz wyrazi zgodę, bo ja mam jakby sztuczny staw, więc to też ma znaczenie. Pytanie, czy mogę ja już go od razu obciążać. No. Także ja jeszcze te rzeczy jakby skonsultuję z lekarzem, żeby trochę mieć pewność, bo może się okazać, że powie, no może w lutym. A może powiedzieć, że nie, trzeba od razu, żeby noga czuła ciężar.
Czyli trochę czasu jeszcze macie na zbiórkę pieniędzy, na tą protezę.
Tak, jeszcze trochę czasu jest. Trzeba trafić na dobrą pracownię, bo tu materiał nie ma znaczenia. No tu znaczenie też będzie miało duże wykonanie tego właśnie leja. To będzie taki też główny element. Na początku będzie lej tymczasowy, a po jakimś czasie, jak już wszystko tam się uformuje, będzie docelowy lej. No, ten lej też pewnie swoje będzie kosztować, no i to też dojdą, to będą koszty.
To zależy od tego, jak organizm będzie reagował, jak dobrze Alicja będzie współpracować z rehabilitantami, jak szybko będzie się regenerować. To są wszystko czynniki ludzkie, których nie da się tak zmierzyć wprost.
Ale na pierwszy wiosenny spacer mnie weźmiecie ze sobą.
Może nie na pierwszy, ale na drugi z pewnością.